Męka i śmierć Jezusa jako inspiracja dla muzyki. To jest temat, który podejmujemy dzisiaj w Rozmowach Niedokończonych. A wraz z nami w studio są goście. Pani doktor habilitowany Anna Szarapka, teoretyk muzyki z Bydgoszczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Oraz pan profesor doktor habilitowany Wojciech Pospiech, profesor sztuk muzycznych, również z Bydgoszczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jesteśmy już po pierwszej części naszego programu, jesteśmy już po części telewizyjnej. Ten sam temat, choć inny repertuar, że tak powiem, towarzyszył nam i też inny repertuar będzie nam teraz towarzyszył, o tym za chwileczkę. Natomiast chciałbym na początku prosić pana profesora o kilka słów komentarza względem utworu, który usłyszeliśmy przed chwilą, czyli tuż przed rozpoczęciem naszej audycji. Chodzi o Czesława Niemena i Dziwny jest ten świat.
Wszyscy znają, i ci dorośli słuchacze, i ci, którzy mają naście lat, Czesława Niemena. Wszyscy wiedzą, że śpiewał ten arcypiękny utwór Dziwny jest ten świat. To nie jest odniesienie się do obecnej sytuacji, gdziekolwiek, w Polsce, za granicą, tylko to jest odniesienie się poprzez wszystkie wieki. Bo w każdym wieku były i dobre momenty, i trudne chwile, i zwycięstwa, i wojny, ale my jesteśmy w jeszcze większym radosnym uniesieniu, dlatego że za tydzień, za parę dni dosłownie, nie za tydzień, tylko za parę dni, proszę Państwa, będziemy u progu zwycięstwa Chrystusa. Zwyciężył dla kogo? Dla nas wszystkich. Na krzyżu oddał życie, przedtem odbył bardzo ciężką drogę, ale potem zwyciężył. I cała kwestia polega na tym, że my dzisiaj w XXI wieku pytamy się, jak to jest, że powstały tak piękne utwory muzyczne, związane właśnie z okresem pasyjnym, związane z oczekiwaniem na Chrystusa. Jutro zaczyna się Triduum Paschalne. Triduum Paschalne, czyli właściwie rozpamiętywanie tego najważniejszego momentu w naszym życiu liturgicznym. Wielki Czwartek, Wielki Piątek z Męką Pańską i wreszcie Liturgia Paschalna, Wielką Sobotę. Na wszystkie te okoliczności wielcy kompozytorzy, barokowi, współcześni, pisali cudowne utwory. Co to znaczy cudowne utwory? Cudowne utwory, to znaczy takie, które przenosiły nas, przenosiły, to się mówi transcendentnie, unosiły nas do innej rzeczywistości, że poza tymi wszystkimi życiowymi troskami, zabiegami o to, żeby placek był dobry na święta, żeby jajka się dobrze ugotowały, jeszcze jest coś wyższego, żebyśmy posłuchali pięknej muzyki, która zobrazuje nam, tak jak piękny film, sytuację właśnie taka, jaka była na Via Crucis. Via Crucis, czyli droga, która prowadziła Chrystusa, to tak jak gdybyśmy rozpatrywali wszystkie stacje drogi krzyżowej, wszystkie nabożeństwa, gorzkie żale, czy też msze święte pasyjne. Cudowny okres. Okres oczyszczenia i będziemy mieli z tym do czynienia w naszych właśnie muzycznych fragmentach. W tym pierwszym uniesieniu naszym, gdzie będziemy widzieli, że Chrystus cierpiący idzie i milczy, ma silencjum, nie mówi do nikogo, tylko cierpi, ale są obok ludzie. I ludzie tego nie wytrzymują, to będziemy słyszeli w głosach, w instrumentach, będziemy to słyszeli w przepięknej harmonii, którą dał nam Jan Sebastian Bach, urodzony w 1685 roku. Lipsk właśnie dla Jana Sebastiana Bacha i katedra świętego Tomasza, tam właśnie wykonywał też kilkukrotnie tę pasję. A więc za chwilę wybieramy się na Via Crucis. Tam Chrystus pójdzie, to nie będą łatwe chwile dla Niego, ale my, drodzy Państwo, ponieważ kochamy Chrystusa i chcemy być z Nim w radości zmartwychwstania, musimy przejść tą drogę i podtrzymywać Go, tak jak podtrzymujemy nasze siostry, naszych braci, naszych wrogów, naszych przyjaciół, po to, żebyśmy mogli ładnie żyć na tym świecie. A więc, drodzy Państwo, wybieramy się na drogę do pasji według świętego Mateusza Jana Sebastiana Bacha. Idźmy razem.
Pani doktor, co będziemy słyszeć?
Usłyszymy to, co... Usłyszymy muzykę Jana Sebastiana Bacha, ale chcę powiedzieć jeszcze, że ta muzyka może być zrozumiana w pełni, jeśli odczytujemy ją jako właśnie pewien obraz, o którym mówił pan profesor. Chciałabym, żebyśmy tutaj widzieli taki obraz Jerozolimy, falujący tłum, cisnący się ludzie, przepychający się i w tym wszystkim Jezus, który idzie na Golgotę. Jezus, który idzie cierpieć za nas, który jest naszym Zbawicielem. Mówi się, że nie można zrozumieć muzyki Jana Sebastiana Bacha, jeśli się nie rozumie jej właśnie w ten sposób, jako obrazy, które Bach maluje dźwiękami, a więc retoryka muzyczna, a więc to przemawianie nie tylko słowem, ale przemawianie przede wszystkim figurami dźwiękowymi, przemawianie muzyką. To są pewne zwroty, które utrwaliły się już wcześniej, w poprzednich wiekach, jeszcze przed Bachem, a Bach to jeszcze bardziej, jeszcze silniej wydobywa, pogłębia to rozumienie. W tym chórze wstępnym do pasji według świętego Mateusza pobrzmiewają i okrzyki tłumu, ale też pobrzmiewa przepiękny Cantus Firmus, wykonywany przez jasne chłopięce soprany, śpiewające: o niewinny baranku Boga, zawsze cierpliwy, wszystkie nasze grzechy Ty poniosłeś, zmiłuj się nad nami. W tym utworze pobrzmiewa nie tylko ból, cierpienie i ta myśl, że za chwilę Jezus będzie cierpiał, ale też, co ciekawe, pobrzmiewa nadzieja zmartwychwstania, bo my przecież wiemy, że Jezus idzie na Golgotę nie po to, żeby tam ostatecznie zakończyć swoje życie, ale że jest to tylko przejście, jest to tylko brama, brama do zmartwychwstania, ale też brama dla nas, abyśmy to i my mogli razem z Nim żyć. A tekst, który wybrał Bach do tego chóru, jest przepiękny i nawiązuje do Pieśni nad Pieśniami, bo to oblubienica modli się razem z Bachem właśnie, modli się o bliskość Jezusa. Ona chce podążać za Jezusem. Kommt ihr Töchter, helft mir klagen. Chodźcie, córki, pomóc mi opłakiwać. To jeden chór, a drugi ma takie krótkie wtręty. Patrzcie, na kogo? Na oblubieńca, odpowiada drugi chór. Patrzcie na niego. Jak? Jak na baranka. Patrzcie, na co? Na jego cierpliwość. On zawsze cierpliwy, nawet gdy został wzgardzony. Patrzcie, gdzie? Na naszą winę. Wszystkie nasze grzechy Ty poniosłeś, gdyż inaczej musielibyśmy rozpaczać. Patrzcie na niego, pozbawionego miłości i chwały, samotnie niosącego krzyż. Kommt ihr Töchter, helft mir klagen. Johann Sebastian Bach, Pasja według świętego Mateusza.
Pani dyrektor, pani doktor, a nawet pani profesor, co usłyszeliśmy?
No, usłyszeliśmy chór wstępny z Pasji według świętego Mateusza, Johanna Sebastiana Bacha. Chór, który w warstwie muzycznej był niezwykle lekki, radosny, bo przepełniony tą nadzieją, że Jezus, który idzie na Golgotę, przyniesie zbawienie.
To jest, możemy powiedzieć, chór tych, w cudzysłowie, dobrych.
Tak, to ten chór, który idzie z Jezusem, który mu towarzyszy, który, myślę, że może, który jest kościołem w takim naszym już rozumieniu, czyli oblubienicą Chrystusa.
Ja chciałbym tutaj zapytać o Bacha jako takiego, bo on jest postacią niezwykłą. Jego kompozycje, jego projekty są... To, że ponadczasowe, to, że piękne, to jest jedno, ale też wielokrotnie mówi się o tym, że mają wręcz terapeutyczne walory, że to, w jaki sposób Bach pokazuje sceny biblijne, sceny pewnych wydarzeń, to, w jaki sposób Bach komponuje muzykę liturgiczną, jest inne niż pozostałych kompozytorów.
To jest kompozytor wybrany przez Pana Boga. Natchniony, powiedziałbym, i to, co pani profesor tutaj powiedziała słusznie, że oni idą lekko, ale myślę, że wśród tych wybranych, że to nie jest tak 100% tych wybranych idzie za Chrystusem, tylko również można by powiedzieć dzisiejszym językiem, takim sloganem, że załapali się niektórzy i później nagle nawrócili się w tej drodze, idąc z Chrystusem, nawrócili się, oni zwątpili i ich krok był niepewny, tak jak w życiu niektórego z nas, ale później szli za nim, dlatego że to nie zdrowy rozsądek, tylko wiara tych, którzy szli z nimi, nakazywała dalej kroczyć. Dalej, we wszystkim, i w pulsie, i w rytmie widzimy dużo nadziei, ale nadziei pojmowanej jako próbę dostąpienia łask Chrystusa. Widzieli to miejsce, widzieli krzyże czekające, widzieli tych łotrów, którzy czekali, widzieli niebo, które było zachmurzone, widzieli całą grozę, ale nie potrafili tego do końca zrozumieć, bo my wszyscy nie potrafimy tego fenomenu naszego jestestwa zrozumieć. Jesteśmy dziećmi Chrystusa. I idziemy właśnie, idziemy całe życie, idziemy tak, jak oni szli po tych wybojach tej ulicy, po tych naszych kłopocikach, kłopotach, które później za parę lat wydają się, że nie, w ogóle nie istnieją. Jeżeli chodzi o instrumenty, instrumenty to tak jak Nikolaj Arnaud-Kurt powiedział, że muzyka jest mową dźwięków, te instrumenty rozmawiają z nami swoją artykulacją, swoim frazowaniem, swoją barwą, nagle uzyskują inny rezon te instrumenty, jak skrzypce, jak instrumenty dęte, jak oboje d'amore, jak oboje d'acacia, jak instrumenty, wszystkie instrumenty. Tam nie mamy jeszcze instrumentu perkusyjnego w pasji. Dlaczego? Dlatego, że on się odzywa już na zmartwychwstanie, czyli w kantatach Zmartwychwstania Pańskiego. I na to po prostu trzeba poczekać. I teraz w tej drodze Chrystusa, my tutaj wszystko w tym odcinku słyszeliśmy, ale czego od nas wymaga kompozytor? Kompozytor wymaga od nas tego, żebyśmy szli za nim i nie zastanawiali się. Czyli muzyk, który wykonuje utwory pasyjne, on ma dużo gorliwości musi mieć, dużo musi mieć samozaparcia, żeby nie tylko grać utwór, żeby jemu i innym się podobało, to jest mniej istotne, tylko ma przedstawiać fabułę, że jest w tej chwili groza, ale groza nie jest treścią naszej religii. Treścią naszej religii jest zwycięstwo, jest zmartwychwstanie, do którego dążymy.
Myślę, że Bach to człowiek niezwykły, to fenomen. Bo z jednej strony mający rodzinę, dzieci, który wychowuje te dzieci, zresztą
dużo
wiemy,
dzieci.
Że tak, że, te, że wielu z nich też zaistniało w muzyce jako kompozytorzy, Johann Christian, Carl Philipp Emanuel Bach czy Wilhelm Friedman, to są też nazwiska, które liczą się w muzyce. Natomiast jako człowiek na pewno zmagał się ze swoją codziennością w bardzo wieloraki sposób. Natomiast jako kompozytor na pewno jest geniuszem, człowiekiem, który ma niezwykłą jakąś osobowość muzyczną, wyobraźnię dźwiękową, ale nie tylko, ponieważ jest to też człowiek, który korzysta z tego całego dziedzictwa muzycznego, barokowego, przede wszystkim z tej retoryki muzycznej, który właśnie chce przemawiać dźwiękami, który bardzo myśli nad tym, w jaki sposób przekazać słuchaczowi, właśnie temu zgromadzonemu w Lipsku, w kościele świętego Tomasza, jak przekazać te pewne prawdy wiary. On jest i teologiem, i muzykiem, i matematykiem. On zakodowuje w swojej muzyce pewne przesłania i robi to na pewno świadomie. Tutaj pan profesor powiedział o instrumentach. Można przyjrzeć się temu, jakie instrumenty wybiera Bach w Pasji według świętego Mateusza. Na przykład rola obojów jest niezwykła. Obój d'amore, obój nawet d'acacia, to są oboje, które towarzyszą tym wszystkim fragmentom w Pasji, które mówią o tej niezwykłej miłości Boga do człowieka, albo również człowieka do Boga, czyli właśnie one są symbolem miłości. I tych symboli w Pasji jest bardzo dużo. To są na przykład i jakieś niezgodnie brzmiące współbrzmienia, dysonanse, to właśnie dobór odpowiedni, dobór instrumentów, to też odpowiednio kształtowana linia melodyczna. Dużo tej ekspresji takiej bezpośredniej, takiego naśladownictwa właśnie tych uczuć, które rodzą się w nas, kiedy podążamy za męką Chrystusa, kiedy ją rozważamy. Bach nam na pewno w tym bardzo pomaga. Kiedy słuchamy tej pasji, czy też pasji według świętego Jana, Bach pomaga nam myśleć o tym, pomaga nam modlić się, pomaga nam iść za Jezusem. Tworzy muzycznie właśnie obrazy tamtego świata, ale też naszego świata. I właśnie ta ponadczasowość jest bardzo interesująca, ponieważ właściwie w każdej epoce ten Bach jest słuchany, powiedziałabym chyba nawet z jakimś namaszczeniem i na pewno z wielkim zainteresowaniem, bo on przemawia do naszych serc.
To co teraz?
A więc teraz recytatyw i chorał, Herz, Liebster, Jezu. Tutaj może jeszcze też zdanie komentarza, ponieważ pasja jedna i druga, ale pasja Mateuszowa jest też tak podzielona, że mamy tekst Ewangelii apostoła Mateusza, ale mamy również poezję Pikandria. I ta poezja Pikandria jest umiejscowiona przede wszystkim w ariach. I oprócz tego mamy chorały, chorał protestancki, tekst chorał protestanckiego. I można powiedzieć, że ta pasja idzie dwutorowo. Z jednej strony właśnie podążamy za tekstem Ewangelii Mateuszowej, ale z drugiej strony i właśnie w tym tekście Ewangelii odbywa się ten cały dramat, czyli słyszymy wszystkie elementy pasji, dramatu Jezusa, tej tragedii Jezusa, która prowadzi go do śmierci, ale z drugiej strony drugi wątek, równoległy, to właśnie arie i chorały. Arie to medytacja duszy, medytacja każdego z nas, medytacja indywidualna nad męką. To też jakby sposób ustosunkowania się do tej męki, do tekstu Ewangelii. Natomiast chorały są medytacją zbiorową wszystkich, kościoła całego. I oczywiście są one bardzo często mocne, one wzywają do nawrócenia, one wzywają do pokuty, zastanowienia się nad własnym grzechem. Ta pasja jest tak naprawdę wymagająca, bo ona nie tylko pokazuje z boku mękę Chrystusa, no, o nie, my jesteśmy zachęceni przez Bacha do tego, aby wejść w tą mękę osobiście, w sposób bardzo indywidualny, bardzo osobisty. Właściwie nie można pozostać z boku. Jeśli się chce naprawdę słuchać tego utworu, to w zasadzie musimy podążać za tymi słowami i w jakiś sposób się z nimi utożsamiać, bo do tego Bach nas zachęca. I tutaj właśnie wprowadza nas ewangelista na tą jeszcze nie drogę krzyżową, tylko na razie na ten czas ostatniej wieczerzy. I ewangelista mówi w ten sposób: gdy Jezus zakończył wszystkie te mowy, rzekł do swych uczniów, i teraz Jezus: wiecie, że po dwóch dniach jest Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. To taki krótki dialog Jezusa i następnie pojawia się chorał. Umiłowany Jezu, coś złego uczynił, że wydano na ciebie tak surowy wyrok. Jaka jest twoja wina? Co za występek popełniłeś? A więc chorał śpiewany przez chór czterogłosowy o dosyć prostej fakturze przerywa nam tą narrację dramatyczną i włącza nas w medytację. A więc słuchamy teraz recytatywu i chorału Herzliebster Jezu, umiłowany Jezu.
Sprach zu seinen Jüngern: ihr wisset, dass nach zweien Tagen Ostern wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, dass er gekreuzigt wird.
Chrystus tak nas ukochał, że poprzez chorały dał nam idealny porządek. Idealny porządek, ci, którzy tego porządku albo nie dostąpią, albo nie potrafią, albo nie chcą w nim być, uważają za przeszkodę w życiu. Dlatego, że chorał jest tak skonstruowany, że dla laików, czy dla takich, którzy nie potrafią docenić wartości chorału, bo nie tylko w stronie muzycznej jest jego wartość, ale równoważnie w librecie, w tekście. Zawsze chorał w pasji jest czymś przewodnim, jest taką myślą, która jest obok narratora, obok ewangelisty, czymś bardzo, bardzo istotnym. I tak jak w pasji słyszymy Jezusa, który jest bardzo stabilny, ma bardzo ciepły głos, musi mieć śpiewak, żeby móc wyrazić to wszystko, co w tych recytatywach się dzieje. Tam, gdzie groza jest, tam nie grzmieć, bo my nieraz widzimy, że ludzie grzmią wtedy, jeżeli chcą powiedzieć coś tragicznego. Chrystus nie grzmi, a mówi coś tragicznego i mówi coś bardzo mądrego. Namawia do miłości. Cały czas, również tutaj w czasie tej drogi na Golgotę. Cała pasja Mateuszowa, tak jak pani profesor tutaj i ojciec Wacław słusznie stwierdzają, cała pasja jest dla nas ogromnymi rekolekcjami. Dlatego słuchamy jej właśnie w Wielką Środę. Proszę Państwa, to nie jest przypadek, że dzisiaj właśnie zasiadamy i przygotowujemy sobie coś do świąt i słuchamy w Radio Maria Pasji. Nie, to są rekolekcje, drodzy Państwo, właśnie poprzez uczenie się tego, że jeżeli jest smutek, to ja już jestem smutny, upadam. Nie. Chrystus mówi coś innego, wręcz odwrotnie. Rozjaśnijcie wasze myśli. Bądźcie pełni nadziei, bądźcie pełni radości, bo za chwilę będzie zmartwychwstanie. Ci, którzy szli za Chrystusem, tego jeszcze nie wiedzieli. Ale Pan Bóg wiedział. Pan Bóg wiedział, prawda? Czyli jestestwo boskie wiedziało. I teraz ta muzyka jest tak skonstruowana, że nie potrzeba do chorału wielu instrumentów. Nawet wystarczyłyby cztery. Czterech świetnych muzyków, którzy potrafią wyrazić to, co jest w tekście. Tak jest sens muzyki Bacha. Bach, mówiliśmy właśnie, co ten Bach robił? No, Bach przebywał większość dnia na chórze, w jutowym płaszczu. Nie narzekał, że mu chłodno, że mu zimno. Siedział nieraz cały dzień, a przychodził do domu i wtedy opiekował się swoimi dziećmi. Był miłym dla swojej żony. To też taki przykład, taka symbioza myśli, taka konstatacja, że jesteśmy w okresie Wielkiego Postu i musimy się jednać, jedni z drugimi. Kiedy przychodzimy do domu, nie siadamy każdy w jednym kącie, tylko wszyscy razem patrzymy sobie w oczy i radujemy się, że będziemy mogli przeżywać za chwilę to, co już Chrystus nam zgotował, prawda? Czyli zmartwychwstanie. To jest coś cudownego, tylko dajmy się przekonać, nie namówić, dajmy się przekonać, że warto.
To, co pan profesor powiedział, to jest niesamowite. To jest pytanie, które mi się gdzieś rodzi wewnętrznie. A mianowicie pasje Bacha to nie jest tylko i wyłącznie, tak moglibyśmy dzisiejszym językiem powiedzieć, zekranizowanie Ewangelii. Ale to jest coś dużo, dużo więcej. Tak jak pani profesor mówiła, dodanie poezji, która wydobywa pewne wątki, plus obudowanie to wszystko, czy oblanie to wszystko sosem muzyki, która wyraża emocje, sprawia, że to jest tak dogłębna katecheza i to, co mówi pan profesor, to jest taka rekolekcyjna nauka, która sprawia, że faktycznie nawet jeżeli nie do końca rozumie się język, w którym jest śpiewana ta pasja, to jednak całość i ta muzyka plus słowa sprawiają, że no, nie da się chyba wyjść takim samym z pasji, jakim się weszło.
Dzisiaj to trzeba wiedzieć po prostu, że chcemy żyć dobrze, że chcemy żyć ładnie na tym świecie. Z tym, że utarło się, że kiedy się tak mówi, wówczas się mówi, slogany mówimy. Nie, to nie są slogany, tylko to są nasze tęsknoty, czyli w zasadzie trzeba wrócić do myśli Wielkiego Tygodnia, trzeba wrócić do pokochania cierpienia, które nieraz przeżywamy w życiu i trzeba wrócić do świadomości, że za chwilę będzie takie słońce, taka radość, jakiego my sami nie potrafimy sobie stworzyć. Tylko z boskiej ręki to może być. I to jest właśnie fenomen i dlatego muzyka jest takim fenomenem. Nie każdy może być muzykiem, który bierze udział w takiej pasji. Albo ewangelista, ten, który idzie w zasadzie, proszę sobie wyobrazić, że jest ta Via Crucis i są te kamienie, idą wszyscy, większość idzie w takich bardzo delikatnym obuwiu, albo na boso, po to, żeby cierpieć nawet i wszyscy patrzą na siebie i mówią, co to będzie. Idzie Matka Boża i idą kobiety z nią. I ona nie płacze, nie narzeka, bo z nią jest Duch Święty. Ona to rozumie. I ci, którzy grają na instrumentach, znając takie podłoże właśnie, zupełnie inaczej podchodzą do tego wykonawca. Nie zastanawiają się nad tym, czy ja mam zagrać czysto dźwięk E, albo równo tę frazę zaśpiewać. To jest jak amen w pacierzu. To musi być, ale zastanawia się nad tym, co dotrze do odbiorcy, do tego słuchacza, który jest właśnie na kolanach i słucha tego pięknego utworu, który bez natchnienia Bożego nie mógłby zaistnieć, bo tylko Pan Bóg może takie coś tchnąć na tak zapracowanego Jana Sebastiana Bacha.
Zapracowanego bardzo, bo przecież kantat zachowało się około 200, a chociażby pasja według świętego Mateusza trwa prawie 3 godziny. Żeby to napisać, to trzeba rzeczywiście bardzo dużo czasu spędzić nad pisaniem tych nut, a pytanie o świadomość Bacha, czy on świadomie wszystkie te figury retoryczne pisał, czy on rzeczywiście w pełni był świadomy tego, w jaki sposób chce przemawiać do słuchaczy. Ja myślę, że tak, że owszem, natchnienie gdzieś musiało zaistnieć, tak? Jakaś wyobraźnia dźwiękowa i talent i może jakieś dary szczególne, którymi był obdarzony, ale jednocześnie ta świadomość, to wykształcenie, które zdobywał również w swoim życiu i umiejętność zaadoptowania tych wszystkich elementów, z którymi się spotykał jako młody chłopak i później dojrzewając, kiedy wypróbowywał różne chwyty, powiedziałabym, takie muzyczne, które mu się sprawdzały, bo dobrze brzmiały, bo ciekawie brzmiały. I on to potem potrafił zastosować w muzyce dopisanej do tak pięknego tekstu, jakim jest Ewangelia, jakim są arie. Mówi się, że prawdopodobnie wpływał także na poezję Pikandra, że pilnował w tego, jaki sposób Pikander te teksty zapisywał, a więc na pewno świadomość ogromna. Warto powiedzieć też o kolejnym fragmencie, którego będziemy słuchać, ponieważ będą tutaj brały udział różne osoby. No, ewangelista, który opowiada nam tekst Ewangelii, ale oprócz tego jeszcze do tego dialogu włączy się chór. I tutaj warto zwrócić uwagę, że w Pasji Mateuszowej chóry spełniają dwie funkcje. Z jednej strony jest to chorał, który służy medytacji, ale jest też ten chór dramatyczny, ten, który bierze udział w akcji. A więc na przykład tutaj za chwilę usłyszymy chór faryzeuszów, którzy będą dialogować, którzy będą zastanawiać się, co zrobić z Jezusem. No i może tutaj przytoczę już tekst. Ewangelista mówi najpierw w ten sposób. Wówczas to zebrali się arcykapłani i uczeni w piśmie i starsi ludów Pałacu Najwyższego Kapłana imieniem Kajfasz i odbyli naradę, żeby Jezusa podstępnie pochwycić i zabić. Mówili jednak, i tu usłyszymy chór, tylko nie w czasie święta, aby wzburzenie nie powstało wśród ludu. I w tym momencie zamyka się jedna scena, otwiera się następna. Tę scenę rozważaliśmy w poniedziałek podczas Ewangelii, w Wielki Poniedziałek. Otóż to opis sytuacji, tej sceny, kiedy kobieta wylewa na głowę Jezusa olejek, drogi olejek. I ewangelista tak mówi. Kiedy Jezus przebywał w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, podeszła do niego kobieta z alabastrowym flakonikiem drogiego olejku i wylała olejek na jego głowę, gdy siedział przy stole. Widząc to, uczniowie oburzali się, mówiąc, na cóż to marnotrawstwo? Przecież można to było drogo sprzedać i rozdać ubogim. I znowu ewangelista, gdy Jezus to zauważył, rzekł do nich. Jezus przemawia tutaj w Pasji Mateuszowej głosem najniższym, basem, i obudowany jest instrumentami smyczkowymi. Ewangelista mówi takim recytatywem suchym, natomiast Jezus, dla podkreślenia godności osoby, ma zupełnie inną oprawę muzyczną. I co powie Jezus? Czemu sprawiacie przykrość tej kobiecie? Ona dobry uczynek spełniła względem mnie, albowiem ubogich zawsze macie u siebie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła. A zatem ewangelista, chór i Jezus w następnym fragmencie z Pasji według świętego Mateusza Johanna Sebastiana Bacha.
Des hohen Priesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber,
Zu ihm ein Wagen, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen.
Drodzy Państwo, idziemy na Golgotę. To jest taki moment w tej chwili, gdzie mogliby Państwo, albo my również mamy taki moment zawahania, że przecież tak spokojnie szli. I szli właściwie tak monumentalnie, nic nie mówili i tu nagle, kiedy odzywa się ten chór zaczyna być niespokojny. Jest taka zawierucha w muzyce, co trzeba również opatrzyć innym śpiewaniem, innym potraktowaniem głosu, dlatego że nagle się odzywa w człowieku coś takiego, czego nie potrafi przygotować, że to ma być tak zaśpiewane albo zagrane. Tak smutno, albo tak bez wiary. Nie, to ani nie jest smutno, ani bez wiary. Tylko dzieje się coś takiego, że idąc z Chrystusem, Chrystus pokazuje całą poezję tego zdarzenia. Ludzie są w koło, a on nie udaje. On po prostu idzie do przodu, cierpi, kilka razy upada, prawda? Kilka razy upada. To wszystko w tej muzyce jest zawarte. I rzecz bardzo istotna. Jest kilkoro solistów i jest, proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy pięknej filharmonii, czy to w Warszawie, czy w Katowicach, czy we Wrocławiu, czy w Bydgoszczy, czy w Gdańsku, czy w Szczecinie. I właśnie jest pasja, specjalnie nie używam słowa, że wystawiają pasję, bo pasji się nie wystawia, tylko że idą ludzie na przedstawienie pasji według świętego Mateusza albo według świętego Jana Sebastiana Bacha. I teraz ci ludzie sami nie wiedzą, że wkraczają również w swoje jestestwo religijne. Dlatego, że zaczynają przeżywać to wszystko, tak jak Państwo na pewno też, że jest szokiem, że idzie na to stracenia. Przecież mógłby powiedzieć, ja nie muszę cierpieć. Ja was wezmę z sobą tak, o, z tymi grzechami, z tym wszystkim, co macie ze sobą. Nie, Chrystus chce pokazać, że chce zabrać ludzi czystych ze sobą. O tym będą świadczyły następne fragmenty. wszystko się zmienia w tej drodze. Tam nie jadą żadne wozy z ekwipunkiem, z chlebem, z kiełbasą czy z czymkolwiek, prawda? Dlaczego? Dlatego, że dzieje się coś strasznego. Coś strasznego przeżywa się właśnie w głodzie, przeżywa się w strachu, ale idzie z nami ten przewodnik. Idzie z nami ten przewodnik, ten Chrystus, tak jak w każdej parafii ksiądz proboszcz, księża wikariusze, księża inni, ojcowie. Wszyscy idą po to, żeby dojść do na Golgotę, ale na Golgocie się nie będzie kończyło. I dalej należy sobie zdać sprawę z tego, że to wszystko powstaje z natchnienia Bożego w jestestwie takiego artysty jak Jan Sebastian Bach. Właśnie tutaj w międzyczasie rozmawialiśmy w studio na ten temat, kiedy ten człowiek odpoczywał. Przecież doba ma 24 godziny, prawda? Dzień ma 12. A on pracował dzień i noc. Poza tym miał rodzinę, prawda? Spotykał się ze swoimi uczniami. Kiedy to mogło być? To znaczy uczył, prawda? Uczył i gry na organach, i ćwiczył z chórem, bo pisał na różne okoliczności. Co tydzień prawie pisał jeden utwór. Dzisiaj mamy taką możliwość, że możemy sobie takie nagrania odtworzyć, czy z internetu, czy z płyty bardzo dobrej. Też muszą być tacy, którzy nam proponują, drodzy Państwo, fachowcy, dobrych wykonawców, którzy przekazują nam właśnie te treści religijne w arcydziełach muzycznych. Często bywa tak, że ktoś powie, że ten ładnie śpiewa, prawda? I ja się pytam, ale tutaj nic nie słyszę takiego ładnego, ale to w telewizji mówili albo w radio mówili. No i już jest. Już jest, prawda? Czyli, że musimy być przyzwyczajeni do tego, że muszą do nas mówić o tym ludzie kompetentni, którzy się znają, a poza tym, którzy to kochają, którzy kochają cały byt, całe dzieło stwórcze Chrystusa. Tak bym ten wywód zakończył, dlatego że czeka nas jeszcze bardzo dużo wrażeń właśnie muzycznych, artystycznych. Choć zbliżają się te momenty grozy, będzie coraz bardziej gorąco, przy czym wybiegnę do przodu, będzie taki fragment bardzo ciepły Jezusa, który mówi: nie martwcie się, nawet na końcu prawie, tuż przed wejściem na Golgotę.
A teraz bardzo ciekawy fragment z Pasji według świętego Mateusza. O głowo uwieńczona, o Haupt voll Blut und Wunden. Ale tekst ten jest bardzo ciekawy, ponieważ pochodzi z 1250 roku. Salve caput cruentatum. Natomiast został przyswojony przez protestantów i Hanslo Hassler w 1601 roku dopisał do niego muzykę już z tekstem niemieckim, o Haupt voll Blut und Wunden. Ale spotykamy również tę pieśń w naszym śpiewniku, katolickim śpiewniku księdza Jana Siedleckiego i ten tekst brzmi w nim następująco. Tłumaczenie Sierosławskiego. O głowo uwieńczona cierniami, pełna ran, ach, jakżeś krwią zbroczona, jak strasznie cierpi Pan. O głowo mego Boga, pokłony składam Ci. Tyś sercu memu droga, bądź pozdrowiona mi. I w śpiewniku znajdujemy jeszcze kolejne zwrotki, które opowiadają o cierpieniu Jezusa. Mówią o całej męce. A ostatnia zwrotka ze śpiewnika jest następująca. Cóż ci za miłość twoją, za poświęcenie dam, wszak nic własnością moją, od ciebie wszystko mam. Nie garć mym sercem, Zbawco, racz w ranie swej je skryć i krwią łask wszelkich dawco chciej winy jego zmyć. A zatem chorał o Haupt voll Blut und Wunden z Pasji według świętego Mateusza Johanna Sebastiana Bacha.
Oh,
Melodia wydaje się znana i melodia wydaje się taka nie tylko i wyłącznie zaczerpnięta z Bacha, ale gdzieś tam o uszy się obija, nawet w takim naszym rozumieniu właśnie, naszym śpiewie, o głowo coś zraniona.
No właśnie, jest dużo kompilacji i wielu tłumaczących ten tekst, różnie podchodzącym do tego, dlatego że to również polega na tym, że istnieją katedry, które chcą pokazać swój punkt widzenia w rozumieniu tłumaczenia tego tekstu. Nie zawsze to jest dobre. Tutaj nie będziemy ani chwalili nikogo, ani ganili, dlatego że bardzo potrzeba tych tekstów. Myślę, że dobrze byłoby, żeby można było mieć w większych parafiach jakąś ilość tych śpiewników właśnie z pieśniami na każdą okoliczność liturgiczną, po to, żeby ludzie nawet mogli wymieniać się między sobą, żeby mogli brać do domu na parę dni, żeby sobie albo przeczytać, albo zaśpiewać ci, którzy mają jakieś przygotowanie muzyczne, bo to bardzo przybliża. Jeżeli taka rodzina usiądzie przy stole i na przykład puszczą sobie nagranie właśnie tego chorału, który słyszeliśmy, o głowa twa zraniona, tak ładnie się to mówi, a przecież to jest straszne, prawda? Kiedy ta korona cierniowa zaistniała u Chrystusa na głowie i to już niebezpieczne rzeczy działy wówczas dla życia Chrystusa. Na każdym odcinku tej drogi na Golgotę, tak kiedy usiądziemy sobie w domu i możemy słuchać, najpierw nucić, a później co bardziej zdolni muzycznie zaśpiewać po cichutku, nieśmiało, a ci, którzy potrafią śmiało, wówczas tworzy się wspólnota. To wszystko, co dzieje się właśnie w tym wielkim tygodniu, doprowadza nas do wspólnotowości. Przecież to, co się dzieje po rezurekcji, kiedy przychodzimy do świątecznego stołu, nie przychodzimy tylko jeść, ale przychodzimy się połączyć właśnie. Połączyć tym, że śpiewaliśmy te pieśni wielkopostne, a później radosne, rezurekcyjne, i to ma nam dać po prostu takie scalenie, że właściwie nie, my za 5 minut czy za 10 minut od tego stołu nie wstajemy. My chcemy przy tym stole być, dlatego że to nie jest stół taki zwykły, normalny. On ma stać się po Wielkanocy, po oktawie wielkanocnej, on ma się stać stołem normalnym, że każda rodzina w miarę możliwości oczywiście zasiada do chociaż jednego posiłku dziennie razem. Żeby można było sobie w oczy spojrzeć, żeby można było dłoń sobie uścisnąć, żeby można powiedzieć sobie coś dobrego jedno drugiemu. Jeżeli jedno drugiemu powie jedną dobrą rzecz, to wówczas tak, jak gdybyśmy czytali właśnie Ewangelię. Ewangelię, która przepojona jest miłością. Tą miłością przepojone są właśnie kompozycje wielkich mistrzów, takich jak słuchamy, jak dzisiaj słuchamy Jana Sebastiana Bacha. Te wszystkie utwory organowe, które później po zmartwychwstaniu zaczynają brzmieć i tutaj na antenie Radia Maryja na pewno też będziemy słyszeli przepiękne wykonania najróżniejszych kompozycji, też współczesnych, bo współcześni kompozytorzy rozwinęli troszeczkę swoją myśl kompozytorską po okresie Wielkanocy. Trudno jest pisać w okresie pasyjnym czy o czasie pasyjnym, dlatego że albo człowiek wpadnie w taką melancholię pełną, wtedy, kiedy nie ma tej nadziei. A tutaj jest pełno nadziei, to jest naprawdę pełno nadziei w tej drodze na Golgotę, kiedy idzie się, tylko się słyszy i człowiek się opamiętuje, kiedy słyszy te rzemyki, które grzęzną w ciele Chrystusa. I tak bym właśnie spuentował, że te chorały nas uspokajają, one dają harmonię, one budują nasze jestestwo, naszą przyszłość. Ale są też fragmenty takie trudne, prawda, z którymi nie potrafimy dać sobie rady.
Myślę, że ten stół wielkanocny, o którym tutaj pan profesor mówi, ojcze Wacławie, chyba nie będzie nadużyciem, jeśli powiem, że jest jakby rodzajem przedłużenia tej liturgii, którą przeżywamy, oczywiście, że jest kontynuacją tej liturgii, więc właściwie no, poniekąd staje się też liturgią, jeśli jest dobrze przeżywana ta wspólnota rodzinna już po mszy kiedyś rezurekcyjnej, a teraz powiedzmy po tej paschalnej. I to zjednoczenie rodziny wokół stołu, wokół wspólnych rozmów i też tego, tej komunikacji na takim głębszym poziomie jest no niezwykle ważne, abyśmy tą jedność poczuli, napełnieni już tą właśnie nadzieją nową, nową miłością, którą nam daje Chrystus.
Ale to też jest, wydaje mi się osobiście, bardzo ważne, bo Boże Narodzenie ma to do siebie, że gdzieś tam podskórnie czujemy, że ono jest właśnie takie rodzinne, ciepłe. Nawet sam fakt, atmosfera na zewnątrz sprawia, że gdzieś tam bliżej nam do siebie usiąść razem, jak to w cudzysłowie w reklamie i przy kominku i gdzieś tam przy wspólnym stole, jakoś tak naturalnie. Z Wielkanocą mamy problem. Tym bardziej, że ten problem z Wielkanocą będzie się pogłębiał, im bardziej świat będzie od Boga odchodził i im bardziej ta laicyzacja będzie postępowała, tym Wielkanoc będzie coraz trudniejszym świętem dla nas i chyba tym bardziej gdzieś jako katolicy, jako chrześcijanie powinniśmy jeszcze zwracać uwagę właśnie na to, na co pan profesor przepięknie zwrócił uwagę, czy na ten stół wielkanocny, który jest miejscem nie tylko do zjedzenia, ale właśnie do budowania tej wspólnoty, do budowania tej jedności, żeby pokazywać właśnie, że Wielkanoc to jest czas, kiedy mamy na nowo coś robić, mamy na nowo odżywać to życie, ta wiosna, która ma przychodzić, nie ma być tylko i wyłącznie na kartkach świątecznych, które daj Boże, żeby jeszcze były, ale przede wszystkim to ma być coś, co się w nas dokonuje, to przedłużenie liturgii, przepiękny obraz, ale właśnie to się powinno w nas dokonywać. Bach pokazuje życie. Ta cała pasja to jest, możemy powiedzieć, życie w pigułce, czyli taka, no nie da się ukryć, sinusoida nieustanna. Od tego, co piękne, co takie dynamiczne, co takie też pomagające gdzieś się uwznioślić, poprzez rzeczy uspokajające, ale również poprzez rzeczy trudne i poprzez rzeczy, które rodzą ból. Miał taką niezwykłą intuicję, umiejąc wpisać życie w muzykę i muzykę wpisać w życie.
Zdecydowanie tak. No bo na pewno trzeba powiedzieć, że był geniuszem. W związku z tym pewnie ta muzyka ciągle rozbrzmiewała w nim i dlatego ta muzyka jest tak rzeczywiście bliska życiu i bliska nam wszystkim chyba w każdej epoce, bo tworzy tą niepowtarzalną aurę, która pozwala naszemu sercu współgrać jakoś z tą muzyką. Ja pamiętam takie doświadczenie pierwszego kontaktu z tą pasją według świętego Mateusza, a byłam wtedy w szkole średniej muzycznej i słuchaliśmy tej pasji od początku do końca. Tutaj bardzo ważne jest, aby jednak rozumieć ten tekst. No dzisiaj możliwe jest sięgnięcie do internetu i znalezienie tekstu, tłumaczenia i można sobie porównywać tekst niemiecki, tekst polski. To nie ma z tym w ogóle żadnego problemu, ale wtedy to nie było takie proste. Ale mieliśmy nauczyciela, który przetłumaczył ten cały tekst. Siedzieliśmy poza tym z partyturą, więc to było takie niezwykłe przeżycie dotknięcia tej materii dźwiękowej, tego rzemiosła również i tego, w jaki sposób to rzemiosło służy przekazaniu treści uniwersalnych i takich mistycznych, bym powiedziała wręcz. No to było tak ogromne przeżycie, że no jakoś zapadło w mojej pamięci na zawsze, mogę powiedzieć.
Tak, bo każdy człowiek potrzebuje uniesienia, prawda? Czyli sama muzyka jest uniesieniem sama w sobie. Sensu stricto jest transcendentalna, jest po prostu uniesieniem poza tą rzeczywistością. To, drodzy Państwo, tak jak gdybyśmy wsiedli do jakiegoś dobrego odrzutowca i lecieli ponad ziemią i widzieli, że oho, dlaczego robią sobie takie złośliwości, dlaczego tak głośno krzyczą, czy to wtedy, czy wszyscy potracili już słuch, a dlaczego sobie tak grożą, pewnie ręce mają powyłamywane i dlatego tak się dzieje. A tu jest coś innego, że właśnie pasja pokazuje, że nagle ci wszyscy ludzie, i ci wierzący, i ci, którzy powątpiewali, poszli za Chrystusem, sami nie wiedząc dlaczego. Oni jako ludzie nie wiedzieli dlaczego, ale Chrystus wiedział. Chrystus wiedział, że ich prowadził. I właśnie muzyka jest czymś takim, co daje nam takie opamiętanie. Ja bardzo zawsze podziwiam ludzi, którzy chodzą na takie koncerty, które nazywają się abonamentem w filharmoniach, w różnych jednostkach kulturowych, dlatego że oni przyzwyczajają się do piękna, prawda? W filharmoniach przeważnie są piękne koncerty i warto chodzić na te koncerty, ale dzisiaj jest tak, że wiemy, że jest muzyka świecka i kościelna. Ja co prawda mówię, że jest wiele utworów takich, które można by przypisać i do jednej, i drugiej strony. Bo to jest Boża sprawa, tak to nazywam, że te utwory zaistniały. Felix Mendelssohn Bartoli napisał tyle pięknych utworów, które odłożono na półkę na ponad 100 lat. I dopiero po 100 latach ktoś zdecydował się, odważył się i publikuje się coraz więcej produkcji jego utworów.
Oddamy głos naszym radiosłuchaczom. Jeszcze zostały nam fragmenty pasji Jana Sebastiana Bacha i do niej dojdziemy, ale póki co oddamy głos naszym radiosłuchaczom. Przypomnę tylko, męka i śmierć Jezusa jako inspiracja dla muzyki. To jest temat, który dzisiaj podejmujemy z naszymi gośćmi w studio, którymi są pani doktor habilitowany Anna Szarapka, teoretyk muzyki, oraz profesor doktor habilitowany Wojciech Pospiech, profesor sztuk muzycznych. Przypomnę numery telefonu do naszego studia 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. A dla tych, którzy słuchają nas za granicą, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Odbieram pierwszy telefon. Halo?
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca i państwa, profesorostwa z studio. Jestem tak wzruszona, żeby postarał się szybko powiedzieć. Dziękuję za tę piękną interpretację Bacha. A ja chcę o Bachu właśnie, ponieważ za dwa dni mija pierwsza rocznica śmierci mojego cudownego dyrygenta z chóru uniwersyteckiego przez 50 lat, pana profesora Mirosława Perza. Akurat rok temu odszedł, 30, teraz będzie to Wielka Sobota. A dlaczego o tym mówię? Że z panem dyrygentem Mirosławem Perzem nasz chór uniwersytecki, który nie był w ogóle wyuczony w szkołach średnich muzycznych, zrobił pan dyrygent z nas taki zespół, że jeździliśmy po Europie, niby to były ciężkie czasy, i w tych kościołach Rzymu, Lipska, właśnie w Lipsku, w kościele świętego Tomasza, widzieliśmy grób Bacha i wtedy pan Mirosław też powiedział nam, do dziś pamiętam, tyle lat temu, proszę, taka jest jego muzyka, i ponieważ na środku, ten grób jest na środku tego kościoła i tylko B-A-C-H. I do dziś pamiętam, jak uczył nas tej miłości. I także śpiewaliśmy Jezu, meine Freude, motety i pasję. I chciałam powiedzieć, że państwo, tak jak siedzą w studio, ojciec i państwo, to tak jakbym jeszcze pan Mirosław Pesz tam siedział. Już go nie ma, ale w sobotę będę się na niego modlić, bo niewiele w życiu zdziałałam, ale szczęściem moim było, że trafiłam do takiego muzykologa, który nas nauczył tej miłości do tej muzyki sakralnej. No i przeżywaliśmy te i śpiewaliśmy z innymi chórami, jak to łączy, jak muzyka łączy. różne kraje, różnych ludzi i bardzo Państwu dziękuję za ten wieczór przy pełni księżyca w środę tuż przed Triduum Paschalnym, bo wróciliście mnie, mojej młodości i właśnie zajrzałam do tych tekstów, tam jest Trotzdem alten Drachen, fragment tego Jezu meine Freude. Chciałabym kiedyś to usłyszeć także. Życzę Państwu, żebyście jak najczęściej nam tłumaczyli muzykę, bo muzyka to jest coś najpiękniejszego. I muzyka Bacha, który był po prostu geniuszem rzeczywiście. I pan Mirosław Pelsz, proszę za niego się pomodlić, jeśli można, bo to za 2 dni rocznica śmierci. Może państwo słyszeli o nim. Na pewno, bo to muzykolog dość znany. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Dziękuję.
Bóg zapłać, pani Mario. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiamy, prosimy naszych gości o słowo komentarza.
Bardzo pani dziękujemy za przypomnienie właśnie mistrza profesora Mirosława Pelsza. To mój przyjaciel, bardzo dużo z nim współpracowałem, zwłaszcza nad katalogiem kantat Bacha. To, że państwo tak pięknie śpiewaliście, on nie mógł się nacieszyć tym. On opowiadał o swoich wrażeniach, a pamiętacie państwo jego audycje radiowe na różnych stacjach, również w czasie wykładów mówił teksty, które dotyczyły kantat, ale mówił to z takim przeżyciem, z takim wrażeniem, jak gdybyśmy widzieli, że on się utożsamia w 100% albo więcej z tą treścią. I tak trzeba właśnie, trzeba, żeby wszyscy profesorowie, którzy zajmują się właśnie muzyką Bacha, czy odtwarzają, czy też inaczej tworzą, żeby byli przekonani absolutnie, że to, co przekazują, to jest z miłości Boga, ale pani zaproponowała tutaj modlitwę i powiemy wieczny odpoczynek. Racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista, niechaj mu świeci na wieki wieków. Właśnie, bo to się należy temu wielkiemu mistrzowi. Ja tak mówię do niego, mimo że on mówi, nie wygłupiaj się, nie jest taka duża różnica wieku między nami, ale wiedziałem, i kiedy moja żona świętej pamięci Ewa Stomporek-Pospiech, która prowadziła szkołę muzyczną w Bydgoszczy, tam gdzie Artur Rubinstein Memoriam do dzisiaj króluje razem z panią dyrektor Joanną Derenda-Łukasik i serdecznie panią dyrektor pozdrawiamy i gratulujemy i swoich pomysłów i kontynuacji i tego, że to jest nadal szkoła światowa razem z profesorem Pelszem, którego już w naszej rzeczywistości nie ma, ale pozostawił tyle nakazów traktowania muzyki, że starczy nam to do końca życia.
Tak, te kantaty opowiadane przez profesora Mirosława Pelsza z muzyką znakomitą, to ja te również wspominam z wielkim wzruszeniem, bo była to ogromna dawka wiedzy i takiego przepięknego sposobu rozumienia też tej muzyki bachowskiej. Natomiast z profesorem Mirosławem Pelszem związany jest też taki wątek bardzo polski, mianowicie siostry Klaryski w Starym Sączu podarowały mu pewnego razu, pokazały mu pewną kartę ze swojego archiwum. Okazało się, że to średniowieczny utwór Omnia Beneficia, który właśnie profesor Mirosław Pelsz odkrył dla muzyki polskiej jako znakomita kompozycja średniowiecznej polskiej muzyki. A jeśli chodzi o daty, to z kolei 31 marca to też data urodzin Jana Sebastiana Bacha.
Tak. Czyli nie przypadek.
Nie przypadek.
Ludzie to są ci, którzy muzykę tworzą. Ludzie to są ci, którzy muzykę później kontynuują. I to są ci, którzy też tą muzyką muszą się zarazić, żeby móc ją tworzyć. Takie postacie, jak chociażby właśnie Jan Sebastian Bach, który muzykę tworzył. Ale z drugiej strony takie postaci jak właśnie profesor, który tą muzyką potrafił też zarazić innych. Dzisiaj jesteśmy dużo bardziej, możemy powiedzieć, gdzieś tam te nasze narzędzia odbioru muzyki z jednej strony są dużo doskonalsze. Mamy cudowne słuchawki, zestawy grające, które puszczają świetną muzykę, a jednocześnie podobnie chyba jest jak z książkami. Ilość utworów, która nas bombarduje i ilość muzyki różnej jakości jest taka, że ciężko wybrać coś, co będzie faktycznie nie tylko i wyłącznie odczytywane w kategorii ładne, brzydkie albo fajne, niefajne, tylko rzeczywiście coś, co będzie mi dawało coś więcej. Jak się tego uczyć? Jak to rozróżniać?
To jest bardzo ważne, o czym ojciec teraz mówi, dlatego że potrzeba takiej edukacji ogólnej. Właśnie profesor Mirosław Pesz był takim adiutorem całej myśli kulturowej w Polsce, ale poprzez pryzmat wiary. Poprzez pryzmat wiary był człowiekiem niezwykle gorliwym i pomagającym drugiemu. Profesorem, który pomagał studentom. Pomagał studentom, kiedy wiedział, że kantata nie jest opanowana, dlatego że była czymś nowym jako charakterystyka utworu barokowego. Wówczas on przychodził na próby, wcale nie miał wyznaczonego zajęcia, bo asystenci wykonywali i mówi, ja z wami popracuję tutaj wszystkimi. I wciągał się, ale kiedy on się wciągał, wówczas wszyscy. Ale to, o czym ojciec tak słusznie mówił, potrzeba, abyśmy my wszyscy byli takimi prekursorami niesienia pięknej, dobrej muzyki, która jest zawsze związana z Panem Bogiem. Dobra muzyka, prawda? Jest związana z Panem Bogiem, to jest związana z bardzo dobrym człowiekiem. I dlatego potrzeba, aby było dużo takich audycji, które niosą właśnie ten ciężar sztuki, która przybliża człowieka do dobrego spędzania dnia i nocy.
No i edukacja. Rzeczywiście mamy dostęp do najróżniejszych sposobów odtwarzania tej muzyki, ale jednak musi być żywy człowiek, który nauczy się grać na skrzypcach, na wiolonczeli, na instrumentach dętych, żeby nam to wszystko prezentować. I potrzebna jest edukacja na wysokim poziomie i nie możemy tutaj z tego rezygnować w żaden sposób. No i kolejna sprawa, no to też kształtowanie melomana, odbiorcy sztuki, czyli kształtowanie gustów. No właśnie, tak jak tutaj profesor mówi, zawsze podkreśla, na najlepszych wykonaniach i tutaj wymagane jest jednak rozeznanie, które wykonania są dobre, do których sięgać.
Proszę korzystać właśnie z profesorów, z autorytetów, z ojców, z księży, którzy tym się interesują.
Właśnie, którzy tym się interesują, bo niektórzy to mają poczucie muzyki takie raczej.
Jest tak właśnie, mają poczucie, ale może oni się zastanowią również nad tym, że im też jest potrzebne, aby żyć w harmonii z sobą, wtedy trzeba właśnie zaprosić Pana Boga poprzez taką muzykę, jak właśnie Jana Sebastiana Bacha. Dzisiaj bardzo często słyszymy na takich komercyjnych stacjach muzykę, która nie wymaga żadnego myślenia. Dobrze, niech sobie tam gdzieś będzie w porach, kiedy jest mniejsza słuchalność, ale dajmy każdemu człowiekowi możliwość słuchania muzyki ambitnej, uznanej, która niesie wartości nie do podważenia.
I warto też uprawiać tę muzykę.
Uprawiać,
grać,
właśnie,
śpiewać,
tak.
Dotykać tej materii.
W szkołach, w domach kultury, wszędzie.
Bardzo dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże, ksiądz Adrian.
Witam cię.
Ja jestem z wykształcenia liturgistą, dlatego chciałbym taką małą szpileczkę wbić do tej dyskusji. Chciałbym posłuchać, jak tutaj szanowne audytorium odpowie na takie sformułowanie. Tutaj padło takie stwierdzenie, że pasja Bacha może posłużyć za temat do rekolekcji. Ale spójrzmy też na od strony liturgicznej właśnie. Bach jest protestantem. Dla protestantyzmu śmierć Chrystusa jest tym najważniejszym wydarzeniem, właściwie nawet bardziej ważnym niż zmartwychwstanie. Dlatego, że tak powiem, uwypuklony jest ten wymiar męki i śmierci Chrystusa. Natomiast co do samej kompozycji, ona przeradza się w koncert, prawda, i zostaje z tego chorału typowo gregoriańskiego wyjęta z ram liturgii, staje się koncertem. Zresztą w wielu świątyniach w okresie pasyjnym wykonywana jest pasja w formie koncertu. Nie jest ona już osadzona w samej liturgii, w strukturze liturgii wielkopiątkowej czy też nabożeństw wielkopostnych. I właśnie czy nam nie grozi to takim spłyceniem wymiaru męki i śmierci Chrystusa, przeniesieniem go do sfery estetyki, sfery takiej czysto ludzkiej, a czasem w tym kontekście nie brakuje nam usakralnienia tego, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Mm-hmm. Dziękuję, szczęść Boże.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Księże, pozdrawiamy, prosimy pana profesora o słowo.
Tak. Księże Adrianie, dziękuję bardzo za ten wywód, bo w dużej części ksiądz ma rację, że dzisiaj traktuje się właśnie tę muzykę, która jest, nie dzieląc na ewangelików, katolików i innych chrześcijan, po prostu traktuje się jako dzieło muzyczne, które mamy podziwiać czy równo, czy gładko, czy wysoko, czy nisko, bez tej podstawowej wartości, która w niej jest, mianowicie teologicznej, prawda? I dlatego na przykład nabożeństwem jest również to, jeżeli w Wielki Piątek zostanie gdzieś wykonana pasja albo słuchana pasja, albo kantaty w innym okresie, czyli nie tylko Bacha, ale również innych kompozytorów, jeżeli to jest podane stylistycznie i liturgicznie. Teraz, jeżeli chodzi o to, właśnie mamy ekumenię. Mamy ekumenię i wszyscy musimy się łączyć i ja bym proponował, żeby nie dzielić na to, że on był, że był ewangelikiem. Był ewangelikiem, ale pisał również dla chrześcijan, dla różnych odnóg chrześcijańskich. Także to jest prawdą, że to zaistniało, to jest umocowane, tekst Ewangelii jest umocowany właśnie w kantatach, w pasjach Jana Sebastiana Bacha, w utworach na Boże Narodzenie. Także ja bym tak nie dzielił, właśnie żeby łączyć, żeby zapominać o dzieleniu. I wtedy, zresztą ewangelicznie mamy nakaz, wszyscy mamy i księża, i laikat. I tak jak jestem profesorem, ja nigdy nie zrezygnuję z miłości dzielenia się wartością, muzyką sakralną, która jest pisana dla podniesienia wartości religijnej i wartości bożych. To musi zaistnieć. Różnymi drogami idziemy i każdy podział, każdy, prawda, to niedawno było tak, że ci księża odprawiają posoborowo, a ci przedsoborowo, to było złe. Nie dzielmy się, nie wymyślajmy, tylko klękajmy albo siedźmy w stallach, albo siedźmy na krzesłach i słuchajmy pięknej, uduchowionej muzyki Bacha.
Wydaje mi się, że to też chyba trochę jest tak, jak patrzymy na tę pasję, to trochę chyba jednak jest tak jak z nabożeństwem. To znaczy ona sama nie jest pisana po to, żeby stać się tak jak chociażby z mszą Mozarta, którąkolwiek, tak, kiedy patrzymy. Te msze miały być pewnego rodzaju tłem dla liturgii, która się odprawiała. Tutaj jednak ta pasja miała zupełnie inny charakter i ona rzeczywiście jako narzędzie pomocnicze jak najbardziej, natomiast rzeczywiście nie jest to istota tego utworu.
Ja się zgodzę z księdzem Adrianem w pewnym sensie oczywiście, że jest to muzyka napisana przez protestanta w języku niemieckim. No może chcielibyśmy tutaj usłyszeć to po łacinie. No ale z drugiej strony to jest, ksiądz otworzył tutaj tak ogromny pole do dyskusji, bo moglibyśmy tutaj rozmawiać też o mszach napisanych przez katolików, które no też nie mieszczą się w liturgii, nie mieściły się w liturgii i miały naleciałości operowe na przykład. Więc tutaj nie jest to jednoznaczne, natomiast wydaje mi się jednak, że pasja bachowska, ten jej wymiar jednak sakralny i ten jej wymiar przemawiania i otwierania serca i przemawiania do wyobraźni człowieka religijnego jako takiego, tak? W tej religijności rozumianej w sposób taki uniwersalny, powszechny i pewnej, otwierania na pewną wrażliwość, także i męki, i śmierci. Zgadzam się, że rzeczywiście ten akcent jest bardzo mocno położony na tą mękę i śmierć, no ale my też przeżywamy w ten sposób Triduum Paschalne, no jednak...
Paradoksalnie najwięcej ludzi w Triduum Paschalnym jest Wielki Piątek,
tak, właśnie, medytując nad tą śmiercią Jezusa i jednak jest to wezwanie...
A my tego tak nie wykorzystujemy, prawda? My tego tak nie wykorzystujemy. Tylko wiemy, że Wielki Piątek jest dniem męki pańskiej, ale wiemy też, że po zmartwychwstaniu już się ukazują kantaty. Również kantaty Jana Sebastiana Bacha i zachęcam właśnie do wysłuchania jednej z ostatnich płyt Filipa Herewege, to jest takiego wielkiego odtwórcy muzyki Bacha poprzez Kolegium Vocale, znakomitego zespołu odtwórczego, i tam śpiewają wszyscy, i protestanci, i katolicy, i tak dalej. Dzisiaj minął taki czas, żebyśmy różniąc się, żebyśmy się dzielili. O, w ten sposób.
A jeszcze pewien wątek, mianowicie, o którym też już wspominałam, mianowicie w Pasji według świętego Mateusza, w tym wstępnym chórze, no właśnie nie słychać tej tragedii, bo ona jednak prowadzi nas do zmartwychwstania, że Bach, pisząc ten chór wstępny, miał na uwadze zmartwychwstanie i dlatego nie pobrzmiewa w tej muzyce tragizm, ale właśnie pobrzmiewa nadzieja zmartwychwstania. I wydaje mi się, że to też warto by było usłyszeć w tej pasji. To może tyle. No,
za chwileczkę będzie jeszcze okazja, bo jeszcze zostały nam fragmenty pasji, ale nim to jeszcze kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówię Emil z Mazowsza.
Witamy Panie Emilie.
Ja chciałem zapytać, bo ta wersja, którą Państwo tutaj puszczają, jest no, na pewno najpiękniejszą wersją wybraną przez Państwa, którzy się znają na tej muzyce, ale czy są wersje polskie tego utworu, pasji, czy można by, no bo dla takiego laika wersja niemiecka jest jak gdyby nieprzystępną. To tak jakby mszy słuchał po łacinie. No.
Możemy się wsłuchać w melodię, ale nie będziemy rozumieli tekstu.
Dokładnie.
Rozumiem. Panie Emilu, bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego życzę i proszę naszych gości.
To można powiedzieć tak, że trzeba mieć przed sobą otwartą Ewangelię według świętego Mateusza i śledzić tekst. Albo też dotrzeć dzisiaj internetowo jest, wie pan, taka możliwość, żeby znaleźć właśnie całe libretto, jeżeli chodzi o pasję, oraz całą treść, która winna towarzyszyć czy być zawartością właśnie tego wykonania.
Natomiast nie można tego przełożyć na język polski, ponieważ trzeba byłoby zmienić melodię, to ponieważ melodia polskiego języka jest zupełnie inna niż melodia języka niemieckiego, więc tutaj w wersji polskiej...
Powiem panu i państwu taką historię, która miała miejsce w Bydgoszczy. Nie chcę powiedzieć nazwiska dyrygenta, to było około 50 lat temu. Tak jak słyszę od swoich kolegów, którzy pracowali w jednej instytucji, znanych instytucji w Polsce, filharmonicznych, że przyjechał na wykonanie właśnie pasji według świętego Mateusza niemiecki dyrygent i Polacy chcieli zrobić coś fajnego i przetłumaczyli ten tekst. I w pierwszym chórze, przepraszam, to była pasja według świętego Jana. Mateusz, tak, według świętego Mateusza. I tam w tekście są takie słowa. Wohin, wohin, czyli a dokąd. I on usłyszał to, a dokąd po polsku, zamknął partyturę i mówi, tak nie może być. Po prostu akcenty, które wynikają z fleksji danego języka, nie pozwalają. Ja myślę, że również ta kontrowersja, która była, czy odprawiać mszę świętą po łacinie, czy po polsku, na tym polegała, że kiedy słyszymy, mamy takie możliwości, w wielu parafiach i kościołach są księża, którzy odprawiają mszę świętą w starym rycie, po łacinie, w języku łacińskim, jak to można się pięknie z tym modlić. Także utrzymajmy tutaj to, że kompozytorem pasji według świętego Mateusza jest Jan Sebastian Bach i przynależny mu język.
No jeszcze wracając do tego pytania, to chciałabym powiedzieć, że no był też taki nurt, aby tłumaczyć na język polski teksty oper. No i też od tego odeszliśmy. Nie, tak, są wyświetlane, tak. Można przeczytać, ale jednak no, zachowywana jest wersja oryginalna.
Tak. Słyszałem straszny dwór w Austrii, w Wiedniu, w operze, w języku niemieckim. Proszę Państwa, to nie...
To musiał być straszny dwór.
To było coś okropnego i Polacy po prostu no, nie mogli tego wytrzymać i wyszli w trakcie wykonania.
Pani profesor, co przed nami?
Co przed nami? Przed nami tym razem aria basowa. Jedyna aria basowa w całej pasji Mateuszowej, Mache dich, meine Herze. Bardzo piękny tekst, przetłumaczę. Oczyść się moje serce, ja sam chcę pochować Jezusa, ponieważ odtąd we mnie na wieki i na zawsze znajdzie swój słodki odpoczynek. Świecie odejdź, pozwólcie wejść Jezusowi. Przepiękny tekst, no bardzo głęboki, który z jednej strony mówi o właśnie oczyszczeniu się serca, ale z drugiej strony o tym, że chcemy Jezusa przyjąć. Na zawsze znajdzie swój słodki odpoczynek we mnie, świecie odejdź. A jeśli chodzi o wykonanie, to może warto powiedzieć, że jest to wykonanie pod dyrekcją Filipe Herewehe, a tę arię jedyną basową zaśpiewa Peter Koy. I tutaj ciekawe, ponieważ Jezus śpiewa basem w tej pasji i ta aria też jest arią basową, a więc tutaj możemy też jakąś analogię uczynić. A więc Mache dich.
Bet mir aus, was will.
Zbliżamy się do finału pasji według świętego Mateusza Jana Sebastiana Bacha i uraczył nas swoim śpiewem, a właściwie kreacją partii Jezusa. W tym nagraniu właśnie Peter Coy, bardzo znany, światowy bas, który jest również człowiekiem bardzo wierzącym i potrafi przekazywać wszystkie wartości ewangelizacyjne i ewangeliczne. Jest to bardzo istotne, dlatego że słyszymy wszyscy ciepły, męski, niski, piękny głos. To wszystko ma znaczenie, dlatego że Chrystus właśnie był ciepłem, chciał do wszystkich bardzo gorąco przemawiać, życzył wszystkim dobrze i tutaj poprzez tę arię właśnie mamy taką niewymuszoną myśl, mimo tego, że za chwilę zbliża się ten kulminacyjny moment, ten najtrudniejszy kulminacyjny moment, nawet trudno go nazwać kulminacyjnym momentem, kiedy Chrystus zostanie postawiony już właśnie, aby zakończyć drogę życia na ziemi. To wszystko zostało tutaj przez instrumenty realizowane, a właściwie trzeba powiedzieć, że ja życzę każdemu człowiekowi, który jest obarczony gdzieś konfliktami z kolegami, z koleżankami, bo dzisiaj tak bywa, żeby sobie posłuchał raz po raz właśnie takiego fragmentu, jakiego teraz razem słuchali i żeby mocno przejął się tym ciepłem, tym wszystkim, co człowiek przeżywa mimo kłopotów, mimo tragicznej sytuacji, w której jest. Jeszcze jedno, że dzisiaj na przykład nie proponujemy słuchania żadnego z fragmentów Stabat Mater, czy Pergolesiego, czy innych kompozytorów, fantastycznych zresztą utworów, ale proszę sobie wyobrazić, cały czas Matka Boża, prawda, jest przy Chrystusie, dochodzą do niej inne osoby, kobiety, apostołowie, Chrystus to wszystko widzi i mówi, chodźcie mimo wszystko, ja was proszę, żebyście szli za mną. Dlaczego to mówię? Dlatego, że ci wszyscy, którzy uczą się grać na instrumentach i śpiewać w szkołach artystycznych, również przychodzą dlatego, że chcą drugiemu człowiekowi sprawić niesamowitą gratkę, żeby posłuchać czegoś pięknego. Piękno właśnie pochodzi z religii, z naszej wiary. Piękno, dlatego że pierwszym wezwaniem, jak kapłan nas wita w czasie mszy świętej, jest, że miłość Boga Ojca i łaska Pana naszego niech będą z nami wszystkimi. No, czegoś lepszego nie może być. I muzyka właśnie poprzez swoje uniesienie, czyli tak zwaną transcendencję, specjalnie mówię słowo synonimiczne, żebyśmy wszystko spokojnie rozumieli. I proszę się nie przejmować, proszę pana, że jest coś w języku niemieckim. Poszukać sobie tego tekstu, ale dla wartości artystycznej to język jest ten, który jest bliski kompozytorowi, ten jest uznawany, że powinien być używany w danych utworach. Tu się nie patrzy nacyjnie, czy wrogo, czy przyjaźnie, czy to nie odgrywa żadnej roli. I dlatego wszystko to, co przeżywamy w muzyce różnych epok, tak jak dzisiaj słuchaliśmy, może niektórzy z państwa zdziwili się, że słuchaliśmy utworu Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Ale dziwny jest wtedy, jeżeli słyszymy osoby, które tylko do siebie krzyczą albo źle życzą drugiemu, prawda? Słusznie czy niesłusznie, ale tylko źle życzyć, prawda? No to jest szatańskie. To jest szatańskie. A dzisiaj jesteśmy w Wielkim Tygodniu, Wielką Środę i dlatego my chcemy budować coś innego, że Chrystus prowadzi nas co prawda na Golgotę, ale później On zmartwychwstaje i my to wiemy. To, co mówiliśmy na początku audycji. Jesteśmy pełni uniesienia, że to wszystko dobrze się kończy.
Pani profesor?
Jeśli chodzi o kwestię języka, który jest dobrany do tej pasji, no Bach był, wiadomo, Niemcem. Natomiast myślę, że to jest też taki ciekawy wątek, że w zależności od języka, który jest, którym posługuje się kompozytor, to zmienia się stylistyka, bo język wpływa na kształt linii melodycznej, no nawet na harmonię, przede wszystkim na rytmikę, bo rytmika słowa no, warunkuje, generuje rytmikę melodii. I dlatego można by było też tutaj zaproponować Państwu słuchanie różnych utworów, różnych autorów, różnych kompozytorów z różnych narodowości, właśnie pod tym kątem pieśni, na przykład pieśni francuskie, pieśni niemieckie, pieśni polskie. To jest zupełnie inna muzyka, bo ta prozodia języka polskiego, czy francuskiego, czy niemieckiego, czy włoskiego jest też zupełnie inna. Dlatego też te pieśni, które dzisiaj słuchaliśmy Henryka Mikołaja Góreckiego, w którym wywiadzie powiedział Górecki, że właśnie odkrył tą prozodię języka polskiego, odkrył tą rytmikę języka polskiego i zastosował no, do znanych melodii, do melodii, które już były przygotowane, gotowe, natomiast on jeszcze to opracował odpowiednio, harmonicznie i położył odpowiednie akcenty, wydobywając tą prozodię języka polskiego, wydobywając sens tej muzyki, także sens tego tekstu. Także tutaj warto też na to zwrócić uwagę i pod tym kątem słuchać muzyki w ogóle, bo właśnie ta stylistyka zaczyna się różnicować właśnie dzięki temu, że jest inny tekst, inna prozodia, inny akcent i na to można by było zwrócić uwagę, a wiadomo, że muzyka instrumentalna rodziła się, powiedzmy, w XVII wieku, ale właśnie rodziła się ze słowa, które było wcześniej w muzyce renesansu, w madrygałach, motetach, tak? I w pewnym momencie właśnie muzyka instrumentalna, która rodzi się, ona wykorzystuje te wszystkie doświadczenia wokalnej muzyki i stąd też takie ciekawe różnice. No i różnorodność.
Tak, właśnie ta różnorodność, właśnie często myślimy właśnie, a dlaczego tyle tych form, tyle tego? Dlatego, że każdy człowiek pisze, komponuje te utwory, które wypływają i tutaj powiem taką niby lapidarną rzecz, ale prawdziwą, że co wypływa z jego serca? To, czym on się buduje w swoim jestestwie. Każdy kompozytor, każdy librecista, wszyscy ci, którzy nas obdarzają swoimi utworami, oni bardzo dużo muszą spędzać czasu na czytanie różnych książek, różnych rozpraw naukowych i dopiero z tego to wszystko powstaje. Ale jest jeszcze jeden element, który zawarty jest również w naukowości światowej, że muzyka ma też wpływ terapeutyczny na człowieka, czyli w momencie, kiedy obcujemy z muzyką tak wielkich kompozytorów, jeżeli tego słuchamy i jeżeli zadajemy pytania profesorom, czy doktorom, czy ludziom, którzy się na tym znają, czy to jest wartościowe, to wówczas będziemy mniej zapadali w różnego rodzaju nerwice czy choroby psychiczne, prawda? Dzisiaj wiemy, że psychiatrzy są oblegani i chwała im za to, że pomagają w leczeniu różnych brzydkich chorób psychicznych, ale bardzo często bywa to dlatego, że albo jesteśmy w środowiskach, gdzie obowiązuje taki status brzydkiego rozdrażniania drugiego człowieka, czyli imponowania czymś ekstremalnym, opowiadanie niesamowitych historii, które nie mają w ogóle związku z tą rzeczywistością albo z tym światem, a brak im na przykład pokory, brak spokoju przekazu, brak na przykład harmonii w rodzinie, czego oni pragną, ale oni potrzebują właśnie nas, żebyśmy my im pokazali, że są takie utwory, żebyśmy nie bali się tego, tylko żebyśmy spokojnie to mówili, prawda? Żebyśmy nie wchodzili na krzesło, żeby być wyższymi od nich, tylko żebyśmy mówili w sposób przekonujący, autorytatywny, że to właśnie warto. Myślę tutaj i o muzyce poważnej tak zwanej, czyli i o klasycznej, i o barokowej, i o renesansowej, i o średniowiecznym, o chorale gregoriańskim, jak również, proszę Państwa, myślę o arcydziełach, tak mogę powiedzieć, niektórych gatunków muzyki rozrywkowej, prawda? Ale to też muszą być nie ci okrzyczani, nieprawdziwi artyści, tylko ci wybrani, którzy niosą prawdziwe wartości. I wówczas na pewno kolejki u tych specjalistów, oni też będą zadowoleni, bo nie są w stanie obsłużyć.
Kolejki dlatego, się zmniejszą.
Że my, prawda, słuchamy tyle tutaj tego wszystkiego. Tego Państwu życzę.
Bardzo dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo?
Tak, szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Boże. Maria z okolic Bielska Białej.
Witamy.
Tam właśnie słyszę, są sami znawcy muzyki sakralnej, takiej, no znawcy. I mam taką prośbę, czy ktoś z Państwa zna, zapomniałam kompozytora, to jest gdzieś, ja wiem, on był z XVII wieku, taką pieśń postną po łacinie, Tenebre Facti Sunt. Churalna pieśń, piękna. Lata temu śpiewaliśmy to w chórze, no ale oczywiście teraz chóry się porozpadały parafialne i nie ma takie Tenebre Facti Sunt, właśnie takie Tenebre Facti Sunt, coś takiego. No, czy ktoś by mi mógł po prostu to podpowiedzieć i przypomnieć.
Pani Mario, bardzo dziękujemy. Za chwileczkę będziemy prosili naszych gości o odpowiedź. Może się uda odnaleźć. Prosimy o przełączenie się na odbiór. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję. Pozdrawiam z Panem Bogiem i proszę kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony z Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca oraz szanownych gości. No, troszeczkę podzielam też pewne zdanie, odczucie niektórych radiosłuchaczy. Bardzo piękne dzieła są Jana Sebastiana Bacha, ale jednak przyznam się szczerze, że nie w pełni odczuwam, prawda, Golgotę i mękę Chrystusa w tej muzyce. Może dlatego, że brak jest może tej języka polskiego, ale skoro już jest audycja wpływu muzyki w męki Pana, naszego Zbawiciela, na muzykę, to warto wspomnieć o muzyce do filmu Pasja. Ta muzyka, to jest wyjątkowa, która na mnie szczególne wrażenie zrobiła, która odzwierciedlała tę grozę męki Chrystusa Pana, ale nie tylko Jego, ale i Maryi, która współcierpiała. To była prawdziwa muzyka katolicka, która autentycznie pełnię męki wyrażała. I warto o tym również wspomnieć, bo muzyka i sztuka, każda sztuka jest wyrazem duszy. Tak, to dusza wyraża siebie. I szczególnie w tym filmie ta muzyka szczególnie na mnie zrobiła wrażenie. Szczęść Boże i wszystkiego najlepszego w nadchodzącym świecie, święcie zmartwychwstania Chrystusa Pana.
Bóg zapłać. Panie Jerzy, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy. No i prosimy naszych gości o słowa komentarza.
Co do Tenebre Facti Sunt, być może chodziłoby tutaj o utwór Johanna Michaela Haydna, czyli kompozytora, który był młodszym bratem Józefa Haydna i być może to chodzi o tą kompozycję właśnie. Natomiast jeśli chodzi o ten język niemiecki, o Johanna Sebastiana Bacha, to no, takiego wyboru dokonaliśmy z pewnością. No, jest to arcydzieło europejskiej muzyki, światowej muzyki, nasze dziedzictwo również. Natomiast oczywiście muzyka pasyjna jest bardzo bogata i można by było wybrać tutaj wiele innych kompozycji. Ja osobiście również naprawdę bardzo lubię na przykład Stabat Mater Szymanowskiego, utwór w języku polskim napisany właśnie, mimo że tytuł łaciński, ale sam utwór jest w języku polskim. Przepiękna kompozycja i też warto słuchać. uzyskała też choreografię. Oczywiście one są dodane, nie są autorskie, nie są Szymanowskiego, ale późniejsze, ale też można obejrzeć takie choreografie, które zostały dodane do tej muzyki, by jeszcze ją bardziej jakoś ubogacić, przedstawić to cierpienie Matki Bożej i to utożsamienie się z owym cierpieniem nas, ludzi.
Wiem, że w ostatnim czasie kilku bardzo dobrych, nie zapowiadających się, tylko bardzo dobrych, młodych polskich kompozytorów zabrało się za tworzenie właśnie utworów pasyjnych. Także, drogi panie, tak jakby pan podpowiadał i mi to dobrze, żebyśmy też mieli w spuściźnie takie utwory, które oscylują wokół właśnie Męki Pańskiej, Zmartwychwstania Pańskiego, żeby tworzyły taką wspólnotę, a jest takich kompozytorów trzech. Ja tego nie wymawiam celowo, dlatego że za chwilę o tym będzie głośno i na pewno do pana dotrą te kompozycje.
Bardzo dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo Radio Maryja. Zawsze i wszędzie witamy.
Mówi Piotr ze Słupska.
Witamy, panie Piotrze.
Z tego miasta, gdzie kiedyś krzyż krwawi. Zawsze będę to powtarzał. Więc tutaj była przed chwilką mowa o pasji Bacha, o tym takim nieszczęsnym tłumaczeniu. Trochę tam się zajmuję słowotwórcą, jak to się mówi. Tylko może poezją nie można nazwać, nie będę tego, nie będę oceniał. Może ktoś... I wiem coś o tym, że żeby była równa ilość sylab, no to trzeba dobrać słowa. Na przykład, jeżeli tam było, no, to wochyn, ja tam nie znam się na niemieckim, ale ktoś przetłumaczył na dokąd tam. Przecież można a gdzie. Już jest sylab gada, nie? Tyle, taki polski język jest bogaty przecież.
Mhm. Panie Piotrze, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego życzymy i prosimy naszych gości.
Tak, panie Piotrze, dziękuję za ten głos. Ja widzę, że mamy taką wzmożoną tęsknotę za językiem polskim właśnie w literaturze pasyjnej. Myślę, że to niebiosa słyszą i że na pewno obrodzi nam w takich kompozytorów. A jeżeli chodzi a gdzie też widziałem takie, to też tak samo karykaturalnie brzmiało jak a dokąd. Także słusznie, że istnieją takie możliwości, ale to nic nie da. Po prostu jest pisane przez librecistę, który pisał do tekstów Jana Sebastiana Bacha, a ściślej na Ewangelii.
9 minut nam jeszcze pozostało naszej audycji. Chcemy jeszcze wysłuchać jednego utworu. To będzie na zakończenie już tej naszej dzisiejszej audycji. Pasja Jana Sebastiana Bacha to ta część radiowa została poświęcona temuże utworowi. W części telewizyjnej rozmawialiśmy o pieśniach pasyjnych, które stały się inspiracją i zostały przeorganizowane, czy jak to się mówi, przeinterpretowane przez pana Mikołaja Góreckiego i też stały się takim czymś, co pozwoliło na nowo odkryć głębię tego tekstu, do którego często chyba żeśmy się przyzwyczaili. I chyba też wydaje mi się, że sięgnięcie chociażby, tak jak teraz pan profesor czy pani profesor mówiliście, w Wielkim Tygodniu, no do Jana Sebastiana Bacha, do tej pasji, czy do jakichkolwiek innych utworów pasyjnych, których na co dzień nie śpiewamy, może też nam pomóc odkryć piękno tekstów, do których już może żeśmy się przyzwyczaili, bo kiedy słyszymy Ogrodzie Oliwny, czy kiedy słyszymy Ludu mój ludu, no to są pieśni piękne, to są pieśni, które gdzieś są nam bardzo bliskie, ale jednak podobnie jak z Ewangelią, czasami, kiedy już słyszymy pierwsze słowa, to już, aha, wiem, co będzie dalej. Natomiast niektórzy, na przykład bibliści, sugerują, żeby sięgać czasami do tekstów tłumaczeń poetyckich albo do tłumaczeń innych niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni, po to, żeby odkryć ten tekst na nowo. Czy to właśnie jest trochę tak, że w tym czasie pasyjnym dobrze jest sięgnąć po coś, co jest nietypowego, a pieśń wydaje się, że doskonale nam znana, czy tekst doskonale nam znany, a jednak ten trochę inny sposób przedstawienia tego tekstu pomaga nam też sięgnąć do jego głębi?
Myślę, że tak. I te pieśni, których wysłuchaliśmy w czasie audycji telewizyjnej, czyli w opracowaniu Henryka Mikołaja Góreckiego, to z pewnością pieśni, do których naprawdę warto sięgnąć, bo harmonizacja, którą zastosował Górecki, to jak on przemedytował tekst i jak no, swoim niezwykłym talentem potrafił je opracować, rzeczywiście pokazują inny wymiar tych tekstów i naprawdę skłaniają do medytacji i kontemplacji tego tekstu. No, na mnie osobiście robią one ogromne wrażenie. Tym bardziej, że każda zwrotka w niektórych pieśniach zwłaszcza jest opracowywana zupełnie inaczej i w zasadzie każde słowo jest wydobyte i oświetlone harmonicznie w nowy sposób, w związku z tym, no można by tak kolokwialnie powiedzieć, nie nudzi się, prawda, powtarzanie tej samej melodii z nowym tekstem, ponieważ no, ta sama melodia, owszem, ale za każdym razem w innym oświetleniu harmonicznym, czyli wydobywane są zupełnie nowe wartości i słusznie tutaj ojciec zauważył, że tak jak czasami właśnie po pierwszych słowach Ewangelii już rozpoznajemy, co będzie dalej, już doskonale znamy tą scenę z Ewangelii i wydaje nam się, że to już nic nowego nie wniesie, to właśnie otworzenie się, otworzenie swojego serca, otworzenie swojego umysłu również na tekst Ewangelii, czy właśnie na ten tekst zawarty w pieśni religijnej, no może też nam dać coś wartościowego dla naszych przemyśleń, dla naszego postępowania, czy nawet właśnie dla naszej woli, tak, aby nasza wola skierowała się ku temu, co dobre. Także wydaje mi się, że muzyka, przynajmniej no dla mnie, jestem bardzo mocno jak związana z tym wymiarem w mojej egzystencji, w moim życiu, w moim myśleniu. To muzyka rzeczywiście otwiera na zupełnie nowe przestrzenie. No, mówiąc tak też kolokwialnie, może cieszę się, że ciągle mam dreszcze, kiedy słucham muzyki, że to nie jest tak, że ona mi spowszedniała, tylko cały czas odkrywam w niej wartości, którym warto się w jakiś sposób poświęcić.
Ja może dodałbym tutaj jeszcze właśnie o tym języku, który będzie wygodny do odbioru, czyli na przykład w języku tego, który słucha utworu. No, ja raczej jestem za tym, żeby hołdować temu językowi, który jest przypisany danej kompozycji przez kompozytora. Dlaczego? Ja przytoczę przykład anonimowej pieśni renesansowej. Powiedzielibyśmy dzisiaj tak: bądź wesoła, panno czysta, dlatego, że poczęłaś Jezu Chrysta. Tak dzisiaj powiedzielibyśmy. A tekst bezpośredni, staropolski brzmi: bądź wiesieła, panno czysta, gdyć poczęła Jezu Chrysta. Prawda? I teraz słuchają tego na przykład Austriacy. I oni mówią: nie, my by chcielibyśmy wygodnie posłuchać tego w języku naszym ojczystym, czy Hiszpanie, czy Francuzi, prawda? No nie, nie możemy w takim kierunku iść, drodzy Państwo, nie. Dana kompozycja jest związana z danym kompozytorem, który używał tego języka, co jest bezpośrednim przełożeniem, prawda? Tutaj w Polsce też próbowano tłumaczyć w operach, ale w tekstach śpiewanych przez śpiewaków w operach, na język ojczysty i nic z tego nie wyszło i dlatego mamy przepiękne tłumaczenia, tak jak w operze bydgoskiej, przepiękne tłumaczenia tekstów, które odczytuje sobie ktoś, a śpiewak w języku czy francuskim, oryginalnym. Prawda, czy rodzinnym. Także ta dopowiedź. Taka.
Męka i śmierć Jezusa jako inspiracja dla muzyki. To był temat, który podejmowaliśmy dzisiaj w rozmowach niedokończonych. Naszymi gośćmi pani doktor habilitowany Anna Szarapka, teoretyk muzyki, i pan profesor doktor habilitowany Wojciech Pospiech, profesor sztuk muzycznych. Państwo z Bydgoszczy do nas przyjechali z ośrodków muzycznych tam i będących. Na zakończenie jeszcze jeden fragment Mateuszowej pasji według interpretacji Jana Sebastiana Bacha. Pani profesor, cóż to będzie?
To będzie już ostatni chór z Pasji według świętego Mateusza, chór wykonywany, no tak jak to Bach zaplanował, przez dwa chóry. Wir setzen uns mit Tränen. A więc siedzimy we łzach i wołamy do Ciebie spoczywającego w grobie. Odpoczywaj spokojnie, odpoczywaj, odpoczywaj. Twoje wyczerpane ciało, odpoczywaj spokojnie, odpoczywaj. Nasz grób i kamień niech będą dla niespokojnych sumień jak wygodna poduszka i miejsce wytchnienia dla duszy. Tam w najwyższej błogości spoczynek dla oczu. I powtórzy się jeszcze raz, siedzimy we łzach. Otóż jest to, powiedzielibyśmy, taka kołysanka, która rzeczywiście zatrzymuje nas na tej śmierci Jezusa, ale też i wprowadza w te dwa dni, a więc Wielki Czwartek i Wielki Piątek i Wielką Sobotę. To właśnie myślę, że ten chór szczególnie do tej Wielkiej Soboty może być przypisany, ale jeszcze raz powtórzmy, że po śmierci Jezusa następuje poranek zmartwychwstania.
I też tym utworem, tym fragmentem pożegnamy się z Państwem na kilka dni właśnie, bo rozmowy niedokończone po raz następny dopiero w poniedziałek, zmartwychwstania Pańskiego, w poniedziałek wielkanocny, więc Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to czas, kiedy będziemy dla Państwa transmitować liturgię, też gdzie będziemy transmitować te momenty modlitwy, momenty zadumy. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję naszym gościom w studio. Jeszcze raz
dziękujemy serdecznie.
Bardzo dziękujemy i życzymy zdrowych, wesołych świąt wielkanocnych.
Dokładnie. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękujemy. I do usłyszenia. Zostańcie z Radiem Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.